Witam serdecznie. Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Przed nami pierwszy dzwonek w nowym, zreformowanym gruntownie roku szkolnym. Czasu na przygotowanie było niewiele. Od poniedziałku wprowadzony w życie system oparty na nowej sieci szkół zacznie działać sprawnie, czy są powody do obaw, albo inaczej zapytam, czy ma pani dużą tremę?
Znaczy, mam nadzieję, że wszystko zacznie działać sprawnie, ale tak to jest zawsze, pierwsze dni września weryfikują pewne nasze plany i oczekiwania, także zobaczymy, co się wydarzy, ale mam nadzieję, że będzie dobrze.
Zatem jest pani przygotowana na formę kontrolowanej improwizacji czasami?
Myślę, że każdy nauczyciel jest do takiej formy przygotowany.
W ramach zakończonego wcześniej naboru, ilu uczniów rozpocznie naukę w klasach pierwszych w tym roku?
W tym roku w klasach pierwszych rozpocznie naukę po raz pierwszy 552 dzieci.
Tu mamy jakiś wyższy, czy raczej ustabilizowany poziom tej liczby uczniów?
No w tym roku idzie, rozpocznie naukę w klasie pierwszej większa liczba dzieci, ale myślę, że to już pewna stabilizacja tego, że pójdą dzieci jednego rocznika, już w tym roku głównie siedmiolatki, ale chyba 15 dzieci sześcioletnich również rozpocznie naukę w klasach pierwszych.
A jak wygląda frekwencja w wzorówkach?
W wzorówkach 650 dzieci rozpocznie swoją taką edukację przygotowawczą do szkoły. Będą to oddziały zerowe na terenie szkół oraz przedszkolach.
Ile ma miejscami w tej chwili miasto dysponuje w swoich przedszkolach?
Ogólnie do przedszkola w naszym mieście wyruszy 1175 dzieci.
I tak dobrze, ale mimo to za mało.
Tak, jak zawsze, tak jak już mówiłam, zaspokojenie takie stuprocentowe nie jest proste, ale również 800 miejsc proponują przedszkola niepubliczne i tu miasto również partycypuje w kosztach utrzymania
i to jest dobra informacja, choćby teraz. Bez przeszkód zdołano przeprowadzić rekrutację do nowo tworzonych klas siódmych?
Tak, wielu szkół udało się te klasy otworzyć. Także myślę, że ruszą również w nowych miejscach i tak dawne gimnazjum 4, obecna szkoła podstawowa numer 11 otworzy 3 klasy siódme, jedna klasa otworzy się w szkole podstawowej numer 10, czyli w gimnazjum numer 3. Także myślę, że ruszy
po
nowemu.
Powoli tworzyć 8-letnie szkoły podstawowe.
Tak jest.
Biorąc pod uwagę głębokie zmiany, których efektem jest choćby inna numeracja placówek oświatowych, rozpoczęta i kontynuowana dalej transformacja gimnazjów przebiega bez wstrząsów?
Zawsze pewne nowe rzeczy budzą trochę oporu, trochę lęku i myślę, że tutaj w tym przypadku również tak jest. No, obecne klasy drugie i trzecie myślę, że spokojnie będą kończyły gimnazjum właśnie w miejscach, w których dotychczas były. No troszeczkę już to będzie inna struktura, bo również będą do tych szkół wchodzić szkoły podstawowe, ale myślę, że to niczemu nie szkodzi. Sama pracowałam przez wiele lat w szkole, która łączyła szkołę podstawową i gimnazjum. Tutaj naprawdę nie było żadnego problemu.
Ale dość niepokojąco zabrzmiała ta informacja, że do niedawna gimnazjum numer 3, a od dzisiaj szkole podstawowej numer 10, o ile się nie mylę, udało się skompletować jedynie jedną klasę siódmą.
Tak, generalnie też jesteśmy zdziwieni, że w tej szkole nie otworzyły się ani klasy pierwsze, ani czwarte, ani siódme, ponieważ
zawsze... O czym to świadczy?
To świadczy, że właściwie rzecz jest nieprzewidywalne, ponieważ gimnazjum numer 3 zawsze cieszyło się dużą popularnością, dużym uznaniem, natomiast to też jest proste wytłumaczenie. Rodzice, jeżeli już mają możliwość, aby dzieci kontynuowały cały cykl nauki w jednej szkole, no to nie są zainteresowani, aby również w trakcie tego cyklu jak gdyby przenosić ich do innych szkół. Myślę, że takie decyzje były też podejmowane w przypadku innych szkół nowo powstałych podstawowych, tym, że szkoły rodzime byłyby szkołami bardzo przepełnionymi. I tutaj bardzo rozsądna też decyzja, aby dziecko kontynuowało tą naukę w szkole, która jest po sąsiedzku, obok, przygotowana, gotowa, czeka i na pewno będą lepsze warunki do edukacji.
Można jednak dostrzec, mimo tych problemów, pewien potencjał trójki przetransponowanej na dziesiątkę zlokalizowanej tuż przy nowych i budujących się osiedlach.
Właśnie też liczymy na to, że te osiedle, które zostaną w pełni zamieszkałe, że w tylu blokach musi się znaleźć odpowiednia ilość dzieci do tego, aby ta szkoła zaczęła żyć znowu jako szkoła podstawowa.
Czyli jest nadzieja dla nowej dziesiątki.
Tak, czekamy i mamy nadzieję, że tak się stanie.
W ramach reformy sieci szkół udało się uniknąć strat w ramach, nazwijmy oględnie, lubię to określenie, optymalizacji zatrudnienia wśród nauczycieli?
Rozmawiając ze związkami zawodowymi i także analizując te arkusze organizacyjne, w zasadzie nie stwierdziliśmy żadnego takiej sytuacji utraty pracy. Natomiast są przypadki, kiedy nauczyciele realizują swoje pensum w dwóch szkołach.
Czyli model nauczyciela mobilnego, krążącego między szkołami, by wypracować swój wymiar godzin, będzie tak naprawdę znakiem rozpoznawczym tej reformy także w Stargardzie.
No, takie przypadki też mamy, ale również nauczyciele zachowali nadgodziny. Myślę, że sytuacja ogólnie jest w miarę dobra.
Ale można przyjąć, że w ciągu najbliższych 2 lat problem zatrudnienia kadry wróci znowu?
Będziemy obserwować to zjawisko. Myślę, że również naturalnie część nauczycieli odejdzie na emeryturę. Zawsze są ruchy kadrowe, ale miejmy nadzieję, że tutaj w naszym mieście damy sobie z tym problemem radę. Będziemy przynajmniej wszystko w tym kierunku robić, aby nauczyciele...
Zdołaliście oszacować koszty wprowadzanych właśnie zmian, jakie wymusza ekspresowa reforma edukacji?
Czy jeżeli chodzi o utrzymanie szkół, tak naprawdę to czekamy, aż to wszystko się uruchomi. Zobaczymy do końca, ile klas powstanie. Na przykład w ostatnim czasie został uruchomiony oddział zerowy w szkole podstawowej numer 9, czyli to jeszcze żyje i tak do końca tutaj tych wydatków jeszcze nie mamy oszacowanych.
Kiedy pani tak słucham, to chyba wypadałoby we wszystkich placówkach wprowadzić nowy przedmiot, zarządzanie zmianą albo kryzysem.
Ja myślę, że zarządzanie zmianą, dyrektorzy są na to przygotowani. Od wielu lat w oświacie ciągle były wprowadzane jakieś nowe zmiany i reformy, także tam nigdy nie było przestoju. Myślę, że każdy dyrektor jest do takich zmian przygotowany. I zresztą, jeżeli pracuje się z drugim człowiekiem, to jest taka zawsze sytuacja żywa, także wszyscy pedagodzy są do tego przygotowani.
Równie ekspresowo wygląda projekt budowy przedszkola i rozbudowy szkoły na osiedlu Pyrzyckim. Zmieścicie się w ciągu niespełna roku zaplanowanych prac?
No, mamy taką nadzieję, że we wrześniu przyszłego roku uda nam się to przedszkole i
nie będzie problemu z przetargiem, wyborem wykonawcy?
No, zobaczymy, jakie rozwiązanie. Tą inwestycją zajmuje się TBS, także myślę, że poradzi sobie z tym wyzwaniem.
Kierunek stopniowego zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach miejskich zostanie utrzymany z roku na rok?
No, jeżeli otworzymy kolejne 200 miejsc w przyszłym roku szkolnym, myślę, że to będzie bardzo dobry wynik. 600 miejsc w przeciągu 3 lat to jest bardzo dobrze i bardzo dużo. Może będziemy zagospodarować również kolejne przestrzenie w szkołach podstawowych.
Bo są takie możliwości?
Też są takie możliwości.
A wiecie, w których placówkach?
Na przykład właśnie może w szkole podstawowej numer 10, czyli gimnazjum numer 3.
Trudno się przyzwyczaić do tej nowej numeracji.
Tak jest, zerkam na ściągę.
Biorąc pod uwagę zakończony nabór w ramach nowej, dopasowanej do wymagań reformy sieci szkół, zdołaliście uniknąć podziału zajęć na zmiany w poszczególnych placówkach?
No, że tak powiem, stare szkoły podstawowe są jednak w tym momencie bardzo mocno przeciążone i w wielu szkołach ta zmianowość będzie. Natomiast te szkoły nowo otwierające się mają bardziej komfortowe warunki i tutaj jednak będzie można liczyć na to, że będzie nauka jednej zmianowa.
Bo jest taka sytuacja, że w ramach nowej szkoły podstawowej w jednej placówce mamy jeden oddział, a w drugiej tak. Kilka.
Tak jest, no.
I na
jeszcze
razie
zostaje,
nie ma.
Jeszcze nie odchodzi klasa szósta, czyli zostaje jako klasa siódma i tutaj jak gdyby, no, jest przepełnienie na pewno w szkole podstawowej numer 5, na pewno w szkole numer 2 chyba jeszcze będzie zmianowość. I wszystkie właściwie dawne szkoły, szkoła podstawowa numer 4, to są szkoły, gdzie będzie dosyć ciasno.
Czyli nie ma jeszcze recepty na tę nierównowagę, która wynika z reformy?
Myślę, że czas będzie, będą poszczególne klasy odchodzić, coraz mniej klas pierwszych będzie przychodzić, też ta liczba się tak normalizuje.
Czy biorąc pod uwagę koszty wprowadzanych zmian, można liczyć na jakąś refundację bądź większą subwencję z budżetu resortu edukacji narodowej? No, czy też samorząd będzie musiał wszystko pokryć?
Ministerstwo zamierza uruchomić rezerwę budżetową. Na pewno nie pokryje to kosztów reformy w naszym mieście.
Na jaką kwotę z tej rezerwy Stargard może liczyć?
400 tysięcy.
400 tysięcy. A tak z ciekawości, ile musiał Stargard włożyć?
No, sam około 2 milionów przygotowanie nowych miejsc przedszkolnych.
Same miejsca przedszkolne?
Tak jest.
No, ale 400 tysięcy złotych też nie zawadzi przy okazji.
Oczywiście, oczywiście.
Generalnie możemy życzyć nauczycielom oraz uczniom cierpliwości i spokoju wobec tej dużej zmiany, jaka nas czeka od 4 września?
Przede wszystkim spokoju, a tak naprawdę co się zadzieje w szkole, no to uczniowie odczują, że jeżeli zamkną się już drzwi ich klas i zostaną ze swoimi nauczycielami. Tam jest prawdziwe życie szkolne, tam się zaczyna przygoda z nauką.
Ewa Sowa, zastępca prezydenta Stargardu, specjalista do spraw zarządzania zmianą, jeśli mogę tak powiedzieć, była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Rozmawiał Marek Synowiecki. We'll be right back.